Siostry i bracia, współbracia, moi zakonni, Dimo, Jakubie. Ewangelia ukazuje nam pewien cykl wewnętrznego dojrzewania uczniów Chrystusa, właściwie ostatnią fazę, kiedy Szymon Piotr otrzyma władzę. Ale dziwna to będzie władza, nie według zamysłu ludzkiego. Każdy uczeń został w jakiś sposób zauroczony osobą Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Ale motywy pójścia za Jezusem były różne. Wiemy, że był motyw wywyższenia, bo matka synów Zebedeusza mówiła, aby jej synowie byli po lewej i po prawej stronie w Królestwie Niebieskim. Był motyw także pierwszeństwa. Chrystus musiał łagodzić tę scenę i postawić przed uczniami dziecko. Mieli uczniowie swoje ludzkie zalety, ale także i wady. Postrzegali w Jezusie kogoś wyjątkowego, kogoś, kto niewątpliwie ma wpływ na innych ludzi, obdarzony jest mocą niezwykłą, ale nie od razu przychodziła im na myśl osoba tego, który przyszedłby zbawić świat. Chrystus im stopniowo odsłania tę naukę, jednak to do nich nie dociera. Pamiętamy, jak był gwałtowna reakcja była Jezusa na to, co powiedział Szymon Piotr. Bo gdy Jezus wyjawiał, że potrzeba, by poszedł do Jerozolimy, by cierpiał, w końcu by zginął, to Piotr niemal na niego natarł i powiedział: Panie, nie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. Uczniowie wówczas, podobnie jak my, i my dzisiaj chcieli iść za Jezusem i my chcemy iść za Jezusem, ale bez cierpienia, bez krzyża, z elementem wywyższenia i pierwszeństwa. I przenosimy się właściwie z tego czasu działalności publicznej do nieodległego czasu po zmartwychwstaniu. Ewangelista Jan wyjaśnia nam to już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili zmartwychwstania. Ukazuje się uczniom, ale oni są wciąż jeszcze jakby wewnętrznie nieożywieni. Nie przekonani tak do końca. Spotkanie pomiędzy dwiema osobami tak bardzo ważnymi nie dochodzi jeszcze do finału. Mam na myśli Jezusa i Szymona Piotra. Piotr gdzieś chowa się w tłumie. Nie ma tego spotkania osobistego. Ewangelia dzisiejsza rozpoczyna się od opisu, jak Szymon Piotr bierze innych uczniów i idzie łowić ryby. Dlaczego? Dlatego, że nie jest w pełni pogodzony z Jezusem. Jest w nim głębokie poczucie winy, że zawiódł mistrza. Wie, że on zmartwychwstał. Nie chce się do tego przyznać, nawet przed uczniami. Jest mu z tym bardzo ciężko. Jest tak naprawdę bez Jezusa. A życie bez Jezusa jest życiem bez sensu. Nie ma najmniejszego sensu. Próbuje wrócić Piotr do tego, co było mu dobrze znane, a co już od wielu lat nie wykonywał. Może od dwóch, od trzech. Do łowienia ryb. Idzie na ten połów, ale ponieważ nie ma serca do tej pracy, nie ma tego głębokiego związku z Jezusem, bo jest ta przeszkoda, to zaparcie się, którego nie wyznał, którego dręczy. No, nie ma łaski Bożej. Bez Jezusa nie ma łaski Bożej. Łowią całą noc i sieci są puste. Człowiek może całe życie poświęcić na ciężką pracę i nawet wiele zdobyć, ale ostatecznie nie będzie tej iskry Bożej, tego błogosławieństwa. I tutaj nie ma tego. I z Ewangelii dowiadujemy się, że Jezus chce przyjść z pomocą. Przede wszystkim Szymonowi, Piotrowi, ale także innym uczniom. Jest na brzegu. Stanął na brzegu Jezus i czytamy, jak mówi do nich: dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Oni go nie rozpoznają. Mówią: nie. Patrzą na niego i go nie poznają. Zwraca się do nich więc: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. I w miejscu, gdzie nie było poprzednio ryb, znajdują te ryby. To jest cudowny połów. I dalej go nie poznają. Kto go poznaje? Kto go rozpoznaje? I jak to jest w naszym życiu? Kto go rozpozna? Rozpoznaje go uczeń Jan. Ale dlaczego? Bo on wytrwał pod krzyżem, bo był pod krzyżem. Nie zaparł się Jezusa w chwili próby, śmierci, w chwili cierpienia, największego cierpienia. I on tego Jezusa nosi w swoim sercu, widzi go i on go łatwo rozpozna. To jest Pan. Dopiero pozostałym jakby opadły łuski z oczu. Piotr czuje się niegodny. Czuje się tak, jak Adam i Ewa, którzy zgrzeszyli w ogrodzie rajskim, byli w pełnej harmonii z Panem Bogiem i w chwili grzechu pierworodnego odczuwają, że są nadzy. Skąd wiedzą? No, stracili tę przyjaźń z Bogiem, tą spontaniczność, lekkość i ten stan moralny, który daje pokój wewnętrzny. Tak się czuje Szymon Piotr. Szuka jakiegoś odzienia na siebie, coś zakłada i rzuca się do wody z radością, a jednocześnie z głębokim niepokojem. Co to będzie? To jest Pan. I koniec tej Ewangelii, właściwie finał. Spotkanie już po śniadaniu Piotra i Jezusa. Piotr wciąż ma nadzieję, że Jezus nie wie. A on wie. On wie, co jest w sercu. Piotr nie ma odwagi tego powiedzieć, a Jezus to wie. I stawia mu pytanie: czy miłujesz mnie, Piotrze? Odpowiedź jest: tak, Panie. Ty wiesz, że Cię kocham. I dopiero za trzecim razem następuje przełamanie się wewnętrzne Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie, i rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. I to jest ten moment, w którym doznaje miłosierdzia, wybaczenia. Jednocześnie zaufania ze strony Jezusa. Ta miłość musi być większa od miłości innych uczniów. Ona jest większa, bo jest przezwyciężona słabość fundamentem tej miłości. Słabość, bo Piotr ufał sobie. Powiedział, że chociażby wszyscy opuścili Jezusa, wszyscy go zdradzili, on go nie opuścił. Został zawstydzony, upokorzony sam przez siebie, nie przez Boga. I ta słabość została wybaczona i przezwyciężona, więc kocha więcej, bo miał więcej do wybaczenia. W tym jest ta miłość większa. Kocha więcej, bo więcej przedstawił do wybaczenia. i ma paść owce, ma paść baranki. To jest tajemnica tej opieki pasterskiej. Za owce musi oddać życie. To jest cena. Jeżeli mówimy o kapłaństwie, to ceną kapłaństwa jest gotowość na oddanie życia. Kto nie jest na to gotowy, nie dojrzał do kapłaństwa, choćby miał 80 lat, a nawet piastował najwyższe godności. To jest właśnie cena. Jestem gotowy oddać życie za swojego Pana. Chrystus nie kryje tego przed Piotrem. To są już ostatnie zdania dzisiejszej Ewangelii. Zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Jest to jakby testament wypowiedziany do każdego młodego kapłana. Do tej pory chodziłeś, gdzie chciałeś. Robiłeś, co chciałeś. Akceptowałem to albo tolerowałem, no ale robiłeś, co chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opaszy i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Jest to zapowiedź śmierci. Śmierci za Chrystusa, śmierci za wiarę. Piotr nie czuł się godny i wiemy, że prosił, aby go ukrzyżowano głową w dół. Wciąż pamiętał to, że zaparł się swojego mistrza. Siostry i bracia, chrześcijaństwo bez krzyża jest drogą ślepą, właściwie prowadzącą donikąd. Byli, są i będą chrześcijanie, katolicy, którzy będą chcieli ułożyć sobie życie bez krzyża. Głoszą to, tworzą traktaty teologiczne, są redaktorami poważnych pism i takie chrześcijaństwo głoszą. Głoszą chrześcijaństwo, które ma paktować, przyjaźnić się z nieprzyjaciółmi Boga. Głoszą powszechną przyjaźń i tolerancję, ale nie jest to zgodne z Ewangelią ani z Pismem Świętym. Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie, a pomiędzy niewiastą, czytamy w Księdze Rodzaju. Pomiędzy twoje potomstwo, a jest to potomstwo szatana, a potomstwo niewiasty, Maryi. Szatan zmiażdży piętę potomstwu niewiasty, ale niewiasta zmiażdży głowę szatanowi. Jesteśmy potomstwem niewiasty, Maryi. Nie możemy się przyjaźnić z potomstwem szatana. Nie ma takiej możliwości. Jeśli kapłan przyjaźniłby się, udawałby przynajmniej, że wszystko jest w porządku, tak naprawdę będzie przyjacielem szatana. Jeśli człowiek wierzący będzie się przyjaźnił, będzie paktował, będzie przyjacielem szatana. Jeśli będzie się przyjaźnił z potomstwem szatana, czyli z tymi, którzy odrzucają Boga, wybierają sobie coś z dekalogu, czynią sobie nową religię, ale nie jest to Ewangelia Chrystusa. Chrystus mówił, że nie przyszedł dać pokój, ale rzucić ogień na ziemię i nie może się doczekać, aż ten ogień zapłonie. I ostrzegał to jeszcze w najważniejszym momencie, kiedy spożywał Paschę ze swoimi uczniami. Mnie prześladowali i was będą prześladować. Uczniowie, którzy niezbyt chlubnie przeszli próbę Wielkiego Tygodnia, właściwie przeszedł ją dobrze tylko święty Jan, wyciągnęli właściwe wnioski, ale to byłoby za mało. Oni otrzymali łaskę od Jezusa. Otrzymali zapowiedzianego Ducha Świętego i widzą wszystko we właściwych barwach, proporcjach i mają tę siłę wewnętrzną. Dlatego czytając ten fragment Dziejów Apostolskich jako pierwszy w liturgii słowa, słyszeliśmy, co powiedział, co apostołowie powiedzieli. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Kogo zatem słuchamy dzisiaj bardziej? Boga czy ludzi? Boimy się, że ktoś o nas źle powie, że nas oceni, opluje, oskarży? Kiedy zabroniono apostołom przemawiać w imię Jezusa, odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godnymi cierpieć dla imienia Jezusa. Mamy teraz często takie chrześcijaństwo, taki katolicyzm wystraszony. Katolicyzm, gdzie człowiek tylko patrzy, czy czasem ktoś się z niego nie zaśmieje. Krzyżyk ma, ale potem go chowa szybciutko. Jak są koledzy, koleżanki, nie za bardzo to chowa. A potem znowu wyciągnie, jak są ci, którzy akceptują ten krzyżyk. Oczywiście przyznaje się do wiary, jak jest środowisko przychylne. Jak nieprzychylne, to ja mam swoje zdanie, ale nie muszę się wypowiadać. Znany jest fakt, że w krajach, gdzie prześladowanie ma wręcz wymiar fizyczny chrześcijan, w przeszłości i obecnie, gdzie świątynie są równane z ziemią, podpalane, gdzie więzieni są chrześcijanie, maltretowani, ci ludzie wierzący w Chrystusa dostają wewnętrznej radości. Ta radość jest nam nieznana, bo to jest łaska. Ta radość była znana być może naszym rodzicom starszych osób, które tutaj są, dziadkom czy pradziadkom, kiedy z powodu wiary tracili wiele w swoim życiu. Pracę, stanowisko, dobre zarobki, a bywa, że znaleźli się w więzieniu albo tracili życie. Czy miłujesz mnie, Piotrze? A jaka cena tej miłości? Krzyż. Czy miłujesz tak Jezusa, że jesteś gotowa i gotowy cokolwiek wycierpieć za Jezusa? Paweł apostoł, który przecież był prześladowcą chrześcijan, w pewnym momencie powiedział tak: nie bojowaliście aż do przelania krwi. Jeszcze tej próby nie było. Ale kto wytrwa do śmierci, otrzyma wieniec zwycięstwa. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga.